Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury.
Dzień dobry, panie ministrze, witamy.
Dzień dobry.
Czy pan jest zaskoczony wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Administracyjnego o uchylenie decyzji w sprawie połączenia muzeów II wojny światowej i Westerplatte?
Tak, jestem zaskoczony, bo tak na zdrowy rozsądek, kiedy się zastanowić, jakie obowiązki ma Rzecznik Praw Obywatelskich, to zastanawiam się, jakie prawa obywatelskie mogły zostać naruszone
w
przypadku
decyzji. Pytałam przed chwilą zastępcę rzecznika i mówi, że to jest naruszenie konstytucyjnego prawa obywateli do dostępu do dóbr kultury. Konstytucja o tym mówi.
A to bardzo interesujące, że się Rzecznik Praw Obywatelskich nie zainteresował Muzeum II Wojny Światowej i jego dyrekcją, które to muzeum miało być otwarte w roku 2014, a otwarte do dzisiaj nie jest. Więc pytanie, kto tutaj ogranicza dostęp do dóbr kultury obywatelom.
Ale rzecznik mówi też, że ta decyzja została podjęta po analizie, tak też wynika z komunikatu, prawie 1000 skarg i wniosków od osób indywidualnych na decyzję ministra i że musiał jakoś zareagować. Tak mówił mi tutaj przed chwilą zastępca Stanisław Trociuk.
Musiał albo nie musiał. Ja się tej rozmowie przysłuchiwałem i wynikało z tego, że sam jest trochę skonfundowany tym, że podjęli decyzję precedensową, bo powtarzam, nie wiem, jakie prawa obywatelskie zostały naruszone. Muzeum nie jest obywatelem, a minister kultury i dziedzictwa narodowego łączy dwa muzea, które do niego należą i ma do tego prawo. Chyba, że, nie wiem, może dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej uważa, że możliwość zakwestionowania ich kierowniczego stanowiska nad tym muzeum jest naruszeniem praw obywatelskich, że dyrektorem trzeba być do końca życia. Nie wiem, naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale to już raczej do Barei
odsyłam. Przeczytałam między w komunikacie, że chodzi na przykład o to, by powody decyzji, jak rozumiem decyzji ministra, były jawne i by zapadały po analizie różnych punktów widzenia. To jest cytat.
Powody decyzji są jawne, bo są zakomunikowane zarówno w oświadczeniu z kwietnia o zamiarze łączenia tego muzeum, jak i w decyzji o tym, żeby powołać pełnomocnika ministra do spraw łączenia obu muzeów, który właśnie pracuje już i do 1 lutego ma zakończyć swoją pracę, żeby te muzea mogły zostać połączone. Więc te powody są znane.
Dobrze, drażnią pana te argumenty, że jest nieracjonalność wydawania pieniędzy, że te obie placówki zostały połączone w istocie wcześniej Muzeum Wojny 1939 roku zostało utworzone dla pozoru, bo to wszystko jest w tej skardze i w tym komunikacie.
Tak, rzeczywiście dla pozoru utworzono muzeum, które 1 września zorganizowało wielki koncert niepodległości dla obywateli Gdańska na Półwyspie Westerplatte, podczas gdy Muzeum II Wojny Światowej, ten Goliat w porównaniu z Dawidem, jak to lubią porównywać nasi oponenci, nie zrobił dla mieszkańców Gdańska 1 września dokładnie
nic.
No
ale przyzna pan, żeby zrobić imprezę, to nie trzeba żadnej instytucji budować.
Muzeum Westerplatte właśnie rozpoczęło badania archeologiczne na Półwyspie Westerplatte i 2 tygodnie one trwają i odkryto wspaniałe rzeczy, które prezentowaliśmy również w mediach trójmiejskich w sobotę i te badania będą kontynuowane. Muzeum II Wojny Światowej to w ogóle nie przyszło nawet do głowy, żeby w tak ważnym miejscu dla świadomości Polaków takie badania przeprowadzić, więc rzeczywiście Muzeum Westerplatte nie istnieje, natomiast nie wiem, kto te badania archeologiczne prowadzi z tak wspaniałymi efektami, które zaprezentowaliśmy, a zapewniam, że będą kolejne. Natomiast nieracjonalność wydawania środków finansowych, pani redaktor wybaczy, ale to kto inny powinien się wytłumaczyć z tego, że budowane jest muzeum za 500 mln zł, Muzeum II Wojny Światowej, że podwyższono kwotę budowy tego muzeum o 100 mln zł z pieniędzy polskich podatników tylko dlatego, że wybrano nieracjonalne miejsce tej budowy, że postanowiono budować to muzeum w miejscu, gdzie przez 25 lat było ujęcie wody, gdzie ciągle jest zagrożenie przeciekiem tej wody do struktury muzealnej tego budynku, to inni powinni się tłumaczyć z tego, że być może bezpieczeństwo zwiedzających albo zbiorów muzealnych może nie być zagwarantowane.
Z tego, co pan mówi, rozumiem, że te argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich do pana nie przemawiają i że jest pan pewien skutków decyzji Sądu Administracyjnego w tej sprawie.
Mam nadzieję, że sąd się zachowa rozsądnie, racjonalnie i uzna po prostu prawo, które wydaje się oczywiste, że minister, który ma dwa muzea w jednym mieście, które opowiadają o tej samej epoce historycznej, ma prawo te muzea połączyć. To jest decyzja administracyjna i z prawami obywatelskimi nie ma nic wspólnego.
A czy do czasu podjęcia decyzji, jakoś ta decyzja o połączeniu będzie wstrzymana, czy to biegnie jakby mimo tych skarg, bo też jest skarga z tego, co wiem, Muzeum II Wojny Światowej do sądu.
Wydaje mi się, że będziemy działać zgodnie z harmonogramem, który opracowaliśmy. Nie sądzę, żeby sąd podzielił argumenty skarżących.
A proszę mi powiedzieć, co tak naprawdę w praktyce będzie teraz z Muzeum II Wojny Światowej? Tam się kończy budowa, kończy instalacja tej wystawy.
Jest pani pewna tego?
No takie są informacje.
Ja tego nie widziałam
pani
minister,
osobiście.
Właśnie problem polega na tym, że minister kultury też to słyszy, tak jak i pani.
Ale powołał pełnomocnika. Ten pełnomocnik nie mówi, żeby tam było coś nie tak, to znaczy nieterminowo, nie wiem.
Pani redaktor, mamy zakończoną poważną kontrolę w Muzeum II Wojny Światowej. Nie chcę o jej szczegółach mówić, bo dyrektor Muzeum II Wojny Światowej ma prawo się do tej kontroli i do jej wniosków ustosunkować.
Wyniki są
niedługo, w ciągu tygodnia, dwóch. Będzie miał prawo się ustosunkować. Wyniki są poważne. Poważnie złe. Będziemy więc mieli o czym mówić. Natomiast pełnomocnik ministra kultury wykonuje swoją pracę inwentaryzacyjną, żeby połączyć dwie instytucje, bo taki wymóg formalny po prostu jest.
A czy jest jakiś wymóg co do otwarcia Muzeum II Wojny Światowej, czy nie?
No właśnie, tutaj ciekawe, że nawet czytałem plan działań Muzeum II Wojny Światowej pod obecną dyrekcją na rok 2017 i wbrew temu, co słyszymy w innych wypowiedziach, bo ten plan działań został niedawno przysłany, nie ma żadnego terminu określonego co do otwarcia tego muzeum, nie ma żadnego terminu co do otwarcia wystawy stałej. Ciągle się o tym ogólnie mówi, że to już niedługo, ale nie wiemy kiedy.
A jest jakieś oczekiwanie
nawet w planie działań, pani redaktor, nawet w planie działań na cały rok 2017 to nie zostało dookreślone. Jedyny komunikat, który usłyszałem, że jest jakaś możliwość, czy wyznaczona data na otwarcie Muzeum II Wojny Światowej, to był komunikat prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ogłoszony na Westerplatte w czasie uroczystości.
Tak, pamiętam.
Dokładnie. Minister nic nie wie, minister, który jest właścicielem muzeum, nic nie wie o terminie otwarcia, natomiast ten, kto nie jest właścicielem, czyli prezydent miasta Gdańska, nie wiem, z kim to uzgadniał, ale ogłaszał jakąś propozycję terminu otwarcia muzeum.
To bardzo ciekawe. Czy minister określił chociażby po pełnomocnikowi jakiś termin, że albo zapytał mnie, kiedy...
Do 1 lutego. Do 1 lutego ma zakończyć swoją pracę zmierzającą do połączenia dwóch instytucji kultury, Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939. I w tym dniu te muzea będą połączone. Mało tego, dodam, że miał wykonywać tę pracę do końca listopada i myśmy się zgodzili na prośbę obecnej dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej, właśnie uzasadnianą tym, że rzekomo jest już blisko do otwarcia tego muzeum, jest blisko do otwarcia wystawy stałej, o przesunięcie tego terminu na 1 lutego i myśmy się na to zgodzili. Więc my mamy naprawdę dobrą wolę, żeby wszystko się dokonało.
Czy nie wie pan, kiedy
będzie
otwarte to muzeum? Chciałbym wiedzieć.
Nie wiem, ja też chciałbym wiedzieć, pani redaktor. Minister kultury nie wie. Minister, czyli właściciel, nie wie, kiedy ma być otwarte to muzeum.
Kłopoty komunikacyjne są, widzę, trwają.
Nie są kłopoty komunikacyjne. Nie? Pani doskonale wie, pani redaktor, że to jest niestety polityka. Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej uznała, że należy wejść w konflikt polityczny z nami, z obecnym rządem i z obecnym ministrem w tej sprawie.
I pan myśli, że Rzecznik Praw Obywatelskich też tę politykę tutaj uprawia?
No, nie chcę tego oceniać, intencji, natomiast nie bardzo rozumiem naprawdę, jakie prawa obywatelskie zostały tutaj naruszone i wydaje mi się to dosyć groteskową decyzją, żeby się skarżyć z powodu łączenia dwóch muzeów, skarżyć jak rzekome naruszenie jakichś praw obywatelskich.
Skoro rozmawiamy o muzeach, chyba jest takie oczekiwanie, że Ministerstwo Kultury pomoże Chojnickiemu Muzeum. Wiem, że ma pan planowane spotkanie, tam jeszcze się pan wybiera. Czy to jest tak, że ministerstwo może pomóc muzeum, które formalnie należy do starosty?
Ależ oczywiście, no przecież szeroki program grantowy, który jest w Ministerstwie Kultury, dotyczy wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych, które zajmują się kulturą i Muzeum w Chojnicach też z tych grantów korzysta. Więc zapoznam się, rzeczywiście tam na miejscu umówiliśmy się 4 grudnia na taką półdniową wizytę w Chojnicach. Zapoznam się na miejscu z problemami tego muzeum, które należy do lokalnego samorządu i zastanowimy się nad tym, w jaki sposób można by było jeszcze silniej to muzeum wesprzeć, ale nie widzę przeszkód, żeby to muzeum dalej korzystało z pomocy grantowej, która jest.
Tylko jak rozumiem, jeśli dzisiaj korzysta z takich grantów, to to wciąż jest mało i ta placówka, z tego co mówią samorządowcy, wymaga dużo większych pieniędzy, a starosta twierdzi, że jakby no, tych pieniędzy nie ma. Rozumiem, że tu jest jakby oczekiwanie chyba większe niż możliwość skorzystania z grantów.
Zapoznam się, jakie to jest oczekiwanie, czy tam jest jakiś plan inwestycyjny, czy konieczność zakupu nowych zbiorów na miejscu, natomiast na pewno nie, bo często takie oczekiwanie słyszę, nie będziemy dążyć do tego, żeby współprowadzić to muzeum. Współprowadzi Muzea Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego najważniejsze, które są w Polsce, albo wprost jest właścicielem najważniejszych muzeów. Nie sądzę, żeby było dobrym pomysłem, żeby Minister Kultury zaczął wchodzić w proces współprowadzenia muzeów powiatowych. Jednak tutaj powinna być główna odpowiedzialność za utrzymanie i prowadzenie takich muzeów lokalnego samorządu.
A skoro o muzeach, to jeszcze na koniec pytanie o Europejskie Centrum Solidarności. Pan wielokrotnie wygłaszał takie dosyć krytyczne zdania na temat ECS-u. Coś się zmieniło?
Zmienia się skład, bo wygasają kadencje Kolegium Historycznego Rady Programowej. Mam nadzieję, że będzie więcej pluralizmu i w składzie tych ciał i w związku z tym więcej ciekawych dyskusji. I chciałbym, żeby rzeczywiście to miejsce w sensie emocjonalnym, bo ja głównie o tym mówię, żeby było miejscem, gdzie się dobrze czują wszyscy bohaterowie Solidarności, wszyscy ludzie, którzy w różnych nurtach Solidarności uczestniczyli, żeby też obecna Solidarność w tym miejscu się dobrze czuła, żeby nie było tego rozdźwięku, który dzisiaj mamy, że jedne imprezy się odbywają w ECS-ie, a drugie w sali BHP. Myślę, że to powinna być jednak pewna jedność.
A Bazyl Kerski, obecny dyrektor ECS-u, nie gwarantuje tej jedności?
To jest interesujący rozmówca. Myślę, że on jest otwarty na argumenty, które padają i w taką dyskusję pewnie jakoś intensywniej w roku 2017 też wejdziemy.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy z Gdańska.
Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem był Jarosław Selin, wiceminister kultury. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Radio Gdańsk za kwadrans 9.